Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. W podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko.
Jednym z przystanków jest oczywiście edukacja Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik edukował się w różnych państwach, w różnych krajach, ale także w różnych miastach.
No tak, idąc po kolei, no to zaczął w Toruniu. Jako jeszcze młody człowiek w szkole przy no nie wtedy nie katedrze, ale głównym kościele miasta, w którym mieszkał, w szkole staromiejskiej. Grzegorz Górski, byłem współzałożycielem Akademii Kopernikańskiej. A teraz zawodowo jestem związany z uczelnią w Toruniu, Akademią Jagiellońską. Tak jak niektórzy przypuszczają, także uczył się we Włocławku, dlatego że wtedy funkcjonowało już biskupstwo włocławskie, a co dzisiaj może trudno nawet przyjąć do wiadomości, był to jeden z głównych ośrodków kościelnych, takich właśnie w sensie edukacyjnym. W zasadzie uchodził za taką obok Krakowa i Gniezna jedną z głównych w Królestwie Polskim stolicę biskupią, która kształciła duchowieństwo. No, jak wiemy, Kopernik miał wuja, który był wpływową postacią w ówczesnym polskim kościele, Łukasz Wacenrode, biskup. To niewątpliwie bardzo wybitna postać.
Brat matki.
Brat matki, no też opiekun. Opiekun rodziny, no i używając dzisiejszego języka, sponsor kariery naukowej dwóch siostrzeńców, bo no jak pamiętamy, Mikołaj miał brata Andrzeja, oni byli bardzo blisko ze sobą związani, no i też wujowi zależało na tym, ażeby oni rzeczywiście obaj osiągnęli nieprzeciętne wykształcenie i bardzo dużo zainwestował w nich. To najpierw się wyrażało właśnie w tym, że trafili na studia do ówczesnej Akademii Krakowskiej, która była oczywiście najważniejszym ośrodkiem kształcenia w Polsce, w Królestwie Polskim. Nie mieliśmy jeszcze wtedy Rzeczpospolitej, Litwa była odrębnym państwem. I rzeczywiście no, to była ta pierwsza, można powiedzieć, taka poważna przygoda. No wtedy, można powiedzieć, w Europie nie było tak wiele uniwersytetów jak dzisiaj. Uniwersytet Krakowski, Akademia Krakowska należała do grona nielicznych uczelni wyższych o tym tytule, o tym statusie. No, można powiedzieć, dla polskiej elity było to znakomite, dlatego że wcześniej no, to musieli wyjeżdżać na te studia, głównie do Niemiec, do szkół niemieckich, częściowo też do Pragi. No, restytucja Akademii przez królową Jadwigę, później mecenat Jagiellonów sprawił, że oczywiście szkoła nabrała takiego pełnego wymiaru, no i była tym jednym z elementów ówczesnego, no, rzeczywiście systemu edukacyjnego europejskiego. No, Mikołaj z Andrzejem tam pobierali te takie podstawowe studia, takie jak wtedy one były bardzo zuniformizowane, w zasadzie wszędzie one miały ten sam charakter, uczono się mniej więcej tego samego. Był bardzo duży przepływ tych, nazwijmy to, uczonych, którzy wędrowali pomiędzy uniwersytetami, więc uczyli w różnych miejscach, ale to też powodowało, że to byli ludzie, którzy mieli olbrzymią erudycję, znajomość ówczesnych realiów wykraczającą poza granice tylko swojego kraju. Tak też było w Krakowie. Oni mieli tam rzeczywiście kontakt z najwybitniejszymi przedstawicielami no, tej ówczesnej elity intelektualnej, a też pamiętajmy, że był to okres, w którym no, to był ten złoty polski wiek, to była ta eksplozja wszystkiego, co najlepsze mieliśmy w naszej historii, przełom XV-XVI wieku, wiek XVI, czasy właśnie jagiellońskie. No to jest Polska, która jest największym w zasadzie, można powiedzieć, mocarstwem Europy, jednym z najbogatszych państw europejskich i także ta kultura i nauka jest częścią, ważną częścią tego dorobku ówczesnego europejskiego. Więc oni no, rzeczywiście trafili tam w bardzo dobrym momencie. No i to przygotowanie, które otrzymali, no, było na tyle, można powiedzieć, solidne, dobre, że kiedy podjęli dalej te studia, no, wiadomo, wtedy wszyscy jeździli albo do uniwersytetów włoskich, albo do Paryża. no, jak już ktoś chciał wejść na te absolutne szczyty i wyżyny intelektualne ówczesnej Europy, no to po prostu musiał się tam znaleźć. Ale żeby się tam znaleźć też, no, nie wystarczyło mieć trochę pieniędzy i dobre plecy, tylko trzeba było już być dobrze wyedukowanym, dobrze wykształconym człowiekiem, żeby tam w ogóle móc funkcjonować. Więc w tym sensie ta ich obecność w Krakowie, to, że mogli tam rzeczywiście na bardzo wysokim, solidnym poziomie tę edukację pobierać, no, stanowiła taką rzeczywistą przepustkę do tego, żeby później tę dalszą edukację pobierać. No a to później oczywiście zaowocowało także tymi osiągnięciami twórczymi Mikołaja Kopernika.
Z tej wystawy dowiemy się też między innymi, kogo słuchaczami był między innymi Mikołaj Kopernik, kogo tam poznał, słuchał na tej uczelni, co też pewnie nie jest bez znaczenia.
Tak, no mieliśmy tam wybitnego, ówczesnego polskiego teologa Bartłomieja z Lipnicy, śląskiego astronoma Jana z Głogowa, także astrologa, który no, wprowadzał ich w arkana takie, no może nie ściśle naukowe, ale jednak gdzieś tam z nauką związane, czyli Marcina Biema z Olkusza. No także przybywający ze Śląska Wawrzyniec Korwin, który był poetą, geografem, autorem dzieła Kosmografia. No a także bardzo też wybitnym, znanym szerzej w Europie Bernardem Wapowskim, który był no, astronomem, ale też później no, wybitnym polskim kartografem. Jemu zawdzięczamy wiele polskich osiągnięć kartograficznych tego okresu i mapy Polski i poszczególnych ziem polskich.
No i też zaprzyjaźnił się z Wawrzyńcem Korwinem Mikołaj Kopernik właśnie w Krakowie.
Tak, no to też właśnie ten poeta, geograf, który był czynny w, no, nazwijmy to, środowisku uczelni krakowskiej. To są niektóre osoby, które my po prostu znamy, to, czy nie mamy tej wiedzy dzisiaj pełnej, ale tak jak powiadam, no, to byli ludzie, którzy z pewnością bardzo dobrze też przygotowali ich do tego, żeby później, kiedy znaleźli się już w tych najbardziej wymagających uczelniach europejskich owego okresu, no, czyli właśnie Bolonii, no, absolutnie numer jeden w Europie przez wiele set lat, czy Padwa i Ferrara, no to były rzeczywiście uczelnie, które no, przyciągały kwiat intelektualny całej Europy.
Jest adnotacja, że opuszcza uczelnię w Krakowie bez stopnia naukowego.
Tak, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No, można powiedzieć tak, możemy domniemywać, że biskupowi Łukaszowi jednak bardzo zależało na tym, ażeby jego siostrzeńcy przyjechali z powrotem do Polski za jakiś czas, będąc wyedukowanymi właśnie w akademiach włoskich i z tamtejszymi tytułami, które tam mieli uzyskać. No bo to niewątpliwie, tu musimy pamiętać, no ich czekała kariera niewątpliwie taka, można powiedzieć, bardzo, bardzo wybitna. Myślę, że biskup nie ograniczał swoich horyzontów biskupich tylko do siebie, ale też myślał o nich, więc te dyplomy włoskie na pewno, czy dla kariery kościelnej, czy na przykład dla służby państwowej gdzieś w kancelarii królewskiej, no one miały pierwszorzędne znaczenie i tak mi się wydaje, że rzeczywiście to był ten podstawowy motyw, dla którego tę część swojego rozwoju naukowego po prostu zaplanowali już poza Polską.
Czyli ta nauka trwała w Krakowie 4 lata, dobrze mówię?
No tego też do końca nie wiemy precyzyjnie, ale to mniej więcej te studia 3-4-letnie wtedy były, więc można powiedzieć, że to, co dzisiaj tam nazywamy studiami pierwszego stopnia, czy tym pozostanie tym bakelorem, no to było to, co oni tam właśnie zdobyli. Tak.
Wrócił jeszcze do Krakowa Mikołaj Kopernik? Wrócił.
No tak, no to wiemy, przecież wiele tych elementów było takich pobytowych, które były związane czy choćby z uroczystościami wielkimi państwowymi, ślub Zygmunta Starego, zapewne też już jako człowiek, który no, pełnił niezwykle ważne funkcje na Warmii, tam gdzie biskupem był jego wuj, ale przecież on tam wykonywał bardzo ważne zadania, także państwowe, no to wymagało oczywiście kontaktów z ówczesną stolicą i miejscem, w którym funkcjonowała Kancelaria Królewska, więc niewątpliwie tych pobytów pewno było bardzo dużo.
Powiedzmy jeszcze dokładnie, jakie przedmioty studiował Mikołaj Kopernik w Krakowie, czego uczył się dokładnie Akademia Krakowska, co oferowała w tamtym czasie, tak żebyśmy mogli sobie to zobrazować, wyobrazić, w jakich dziedzinach on rozwijał się.
No ten program obejmował wtedy 7 przedmiotów. To, co tak można powiedzieć, pewno bardziej zrozumiałe dla dzisiejszego odbiorcy, no to była to arytmetyka, a czyli po prostu to, co dzisiaj bardziej nazywamy matematyką. Była geometria, muzyka i astronomia. No z tym pewno nie mamy większego problemu. Gramatyka to niekoniecznie to, co dzisiaj jest gramatyką na przykład języka polskiego, to szerzej po prostu nauka języku i tego, jak się posługiwać wtedy tym językiem, którego przede wszystkim się uczono w sprawnym posługiwaniu, no była oczywiście ciągle łacina. To była dialektyka, czyli taka sztuka myślenia, czyli takiego, no można powiedzieć, sposobu formułowania myśli i osiągania jakiegoś efektu wynikającego z używania swojego umysłu. No i wreszcie retoryka, czyli umiejętność mówienia, no wysławiania się, a więc komunikowania, ale w taki właśnie sposób, który no pozwalał, no można powiedzieć, przyciągać uwagę, przyciągać zainteresowanie, więc nie był tylko po prostu może takim trochę ględzeniem jak moje, ale czymś więcej.
Akademia Krakowska, nauka w Polsce Mikołaja Kopernika, czyli Kraków, 1491 rok. To początek tej nauki. Mikołaj Kopernik opuszcza Kraków, tak jak powiedzieliśmy, by do niego wrócić po kilku latach, ale opuszcza go w 1495 roku.
No tak przyjmujemy. Tak przyjmujemy. Te studia w tym okresie się zamknęły. To jest okres rządów Jana Olbrachta. Też ciekawa historia, ponieważ Jan Olbracht był bardzo związany z Toruniem, wielokrotnie w Toruniu przebywał i w Toruniu zakończył życie, więc w tym sensie jest to pewna klamra, można powiedzieć, spinająca ten okres studiów i pobytu Kopernika w Krakowie, w którym jako król urzędował Jan Olbracht, który w jego mieście urodzenia zakończył później życie.
Powiedzmy trochę więcej na temat tej wystawy. Czym ona jest, dlaczego jest w ogóle stworzona taka wystawa, czemu służy?
No, tym zasadniczym naszym celem było to, żeby w ramach też no, takiej popularyzacji w szerszym zakresie Mikołaja Kopernika, docierania nie tylko do tych bardzo wąskich grup pracowników naukowych, ale także no, pokazywania tego szerszym grupom ludzi i też w różnych miejscach na świecie. No, wystawa została właśnie tak skonstruowana, żeby można ją było no, przekazywać, wypożyczać. Ona jest przetłumaczona na kilka języków i funkcjonuje już w obiegu, można powiedzieć, międzynarodowym. W wielu krajach przekazaliśmy ją, czy to za pośrednictwem polskich służb dyplomatycznych, czy poprzez współpracę z różnymi instytucjami naukowymi, które, no, można powiedzieć, przyjmują ją do tego, żeby w swoich obiektach ją prezentować. No, cieszy nas to, że jest na przykład w Padwie i w Ferrarze i tam mogą między innymi właśnie po włosku też te osoby, które są związane z tymi uniwersytetami, ale też tacy, którzy przyjeżdżają po prostu oglądać te obiekty jako zabytki. No, mogą też przy okazji wielu rzeczy na temat i Polski, i Mikołaja Kopernika się dowiedzieć.
Ten przystanek, młodzieńcza edukacja, nauka w Polsce, Kraków, jak to Z wystawami bywa. Jest oczywiście tekst, ale są też grafiki, które nam pewne rzeczy pozwalają sobie wyobrazić, zobaczyć. Powiedzmy właśnie o tym przystanku trochę i o tej grafice, która towarzyszy nauce Mikołaja Kopernika w Krakowie. Co tutaj na tej planszy możemy zobaczyć, bo to są też ciekawe rzeczy.
To mamy przede wszystkim taki szkic Krakowa w tamtym czasie. Możemy sobie wyobrazić, jak Kraków wtedy wyglądał. Jeszcze dwa odrębne miasta, bo to jest i Kraków, i Kazimierz, które są dwoma odrębnymi organizmami. I to tutaj bardzo ładnie, bardzo dobrze widać. Widać Wawel. Jeszcze nie tak przebudowany, jak to później mieliśmy do czynienia po tych inwestycjach, które dokonywał Zygmunt Stary, Zygmunt II. Mamy astrolabium, taki model sfery niebieskiej z wieku XV, który należał do Marcina Bylicy, jednej z tych osób, która była związana z Akademią Krakowską, ale on też był związany wcześniej i później z Uniwersytetem w Padwie i Uniwersytetem w Bolonii. No i to jest taki instrument, narzędzie, z którego pewno przy studiach astronomicznych, też swoich w ramach tej nauki krakowskiej, Kopernik korzystał. Mamy kartę, w której widzimy wpis Mikołaja Kopernika, ten tak zwany immatrykulacyjny, czyli ten wpisujący go na listę studentów Akademii Krakowskiej. Tak, to jakiś skryba pisał. Nie są to podpisy studentów.
Tak, bo wszystkie takie same są, tak?
Tak, tak. Mamy ówczesną pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mniej więcej ona tutaj jest datowana do 1420 rok. Z pewno w takiej podobnej postaci funkcjonowała w czasach Kopernika. No i mamy taką pracę, pierwsze znane dzieło astronomiczne napisane przez samego Mikołaja Kopernika. To taki, można powiedzieć, mały komentarz, który on sobie poczynił do komentarzy związanych właśnie z ówczesnym stanem wiedzy dotyczącym astronomii. Więc no to jest taka próba zilustrowania kontekstu, w którym on funkcjonował, też ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów astronomicznych, które później stały się tym najważniejszym z jego osiągnięć, aczkolwiek nie jedynym.